Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Global News, a dziś moim i Państwa gościem Marcin Ogdowski, twórca blogu bezkamuflażu.pl. Witam Cię serdecznie, Marcin.
Witaj, dzień dobry, witam Państwa.
Marcin, wiele informacji ze świata dochodzi do nas z Gazy, ale dzisiaj skupimy się na tym, co dzieje się na Ukrainie. Gdy czytamy pierwsze strony polskich portali, przewija się tylko tak informacje tylko i wyłącznie z jednej miejscowości, Awdijiwka. Co się dzieje w tym regionie i czy rzeczywiście obserwujemy taki przystój na froncie i ta jednak ukraińska kontrofensywa niewiele wniosła do tego konfliktu?
Znaczy, no rzeczywiście w tej chwili uwaga koncentruje się wokół Awdijiwki. Jest to zasługa Rosjan, którzy wzięli sobie za punkt honoru zlikwidowanie ukraińskiego wyłomu w tym miejscu. Znaczy, ten wyłom powstał nie na skutek ukraińskich działań ofensywnych. Ukraińcy są w Awdijiwce od 2014 roku. Po prostu miasteczko, bo mówimy o 32-tysięcznym przed wojną mieście, do tej pory opierało się rosyjskim natarciom, mimo tego, że na skrzydłach Rosjanom udało się osiągnąć po 24 lutego jakieś tam postępy. Rosjanom bardzo zależy na tym, żeby Awdijiwkę zająć. W mojej ocenie nie ma tutaj zbyt wielu przesłanek natury wojskowej, natury operacyjnej. Bardziej chodzi o to, że Rosjanie, czy może węziej, sam Putin potrzebuje w tej chwili jakiegoś symbolicznego, poważnego, w jego mniemaniu oczywiście, w mniemaniu rosyjskiej propagandy, sukcesu, tak żeby móc zainaugurować własną kampanię prezydencką do wyborów, które odbędą się w Rosji w marcu przyszłego roku. Oczywiście wiemy, kto te wybory wygra, jeśli Putin przeżyje, to jest inna historia. No niemniej ten cały rytualizm, te igrzyska, które się wokół tego toczą, one muszą się odbyć, zawsze się odbywają, muszą im towarzyszyć jakieś kampanijne wydarzenia, muszą w sytuacji, w której Rosja jest w stanie wojny, temu towarzyszyć jakieś zwycięstwa. Awdijiwka stała się takim symbolem z uwagi na to, że tak długo, już 9 lat broni się przed naporem najpierw tak zwanych separatystów, teraz regularnej rosyjskiej armii. W takich okolicznościach nabrała znaczenia symbolicznej wagi i dlatego tak uporczywie, mimo ogromnych rosyjskich strat, jest szturmowana. Rosjanie próbują ją zdobyć.
Marcin, staramy się zawsze, gdy rozmawiamy, przedstawiać jasno, jak to wygląda konflikt, a ja zauważyłem jedną rzecz od kilku dni. Masa, ogromna ilość, może nie ogromna, ale duża ilość materiałów, wideo dotyczących właśnie zniszczonego ukraińskiego sprzętu. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście to, co komunikują Rosjanie za pośrednictwem swojego Ministerstwa Obrony, to naprawdę są już jakieś większe sukcesy wojsk rosyjskich, czy naprawdę obserwujemy tylko jakieś punktowe, mało znaczące z punktu widzenia strategicznego sukcesy Rosjan?
Znaczy, dwie uwagi, które nam rozświetlą nieco sytuację. Na przykład minister Szojgu chwali się, że udało się zestrzelić Rosjanom 5 ukraińskich samolotów.
Codziennie były ten komunikat praktycznie.
Tak, tymczasem brak wizualnych potwierdzeń tych sukcesów. Tak naprawdę jedyne wizualne potwierdzenie to są ceremonie wręczenia orderów rosyjskim przeciwlotnikom, którzy rzekomo brali w tym udział, więc trzeba wziąć pod uwagę, że to prawdopodobnie w dużej mierze są wirtualne czy propagandowe sukcesy rosyjskiej armii, ale nie tylko takie, niestety, nie tylko takie mają miejsce, są też rzeczywiste, mniejsze bądź większe sukcesy. Ten wysyp filmów, z którym mamy do czynienia ostatnio, wynika z prostego faktu. Po prostu doszło do intensyfikacji działań zbrojnych. Ona jest najwyższa od mniej więcej przełomu sierpnia i września i stąd po prostu większy wysyp materiałów filmowych. On zawsze towarzyszy intensyfikacji działań, a to, co się dzieje w tej chwili przede wszystkim pod Awdijiwką, to jest właśnie przejaw tej zwiększonej rosyjskiej presji, przy czym no, Rosjanie oczywiście starają się udowodnić, że zadają Ukraińcom bardzo wielkie straty. To jest naturalna tendencja, naturalna chęć, naturalny element wojny informacyjnej, ale nie zapominajmy, że to jednak z drugiej strony dzieją się rzeczy w tym wymiarze chyba istotniejsze, na pewno bardziej dotkliwe, mianowicie rosyjskie straty. One bardzo mocno wzrosły na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni, od momentu, kiedy Rosjanie rozpoczęli swoje działania zaczepne pod Awdijiwką. Te rosyjskie straty według różnych źródeł, tych najbardziej takich powiedzmy skrajnych, to one wzrosły nawet o 90%. Dziennie ginie około 1000 rosyjskich żołnierzy, jednostek niszczonego sprzętu. Ta liczba dochodzi niemalże do setki, także to są naprawdę bardzo duże ilości, bardzo duże wartości.
Marcin, ja czytając twojego bloga, oczywiście na którego gorąco państwa zapraszam, link będzie w opisie tego filmu, ale oczywiście zapraszam też do zasubskrybowania naszego kanału. Zauważyłem jedną rzecz, byłeś na Ukrainie, dużo mówi się, mamy te codzienne komunikaty Sztabu Generalnego Ukraińskiego o stratach Rosjan. Czy będąc tam zauważyłeś, czy może wszedłeś w posiadanie danych dotyczących ukraińskich strat, bo od początku tego konfliktu jednak takimi oficjalnymi danymi nie dysponujemy.
Znaczy nie dysponujemy oficjalnymi danymi, ale trzeba też uważnie przyglądać się temu, jak reagują władze w Kijowie na rozmaite doniesienia i na przykład nie kwestionowano doniesień amerykańskich, brytyjskich, amerykańskich, czy szerzej zachodnich agencji wywiadowczych, które kilka tygodni temu oszacowały te straty na poziomie 70 tysięcy zabitych i 100 tysięcy rannych. To milczenie Kijowa moim zdaniem jest wymowne. Ono oznacza, że no nie ma podstaw do kwestionowania tych danych. W mojej ocenie te straty mogą być nawet, znaczy na pewno są wyższe, bo mówimy o sytuacji sprzed dwóch miesięcy. Trochę się jednak w tym czasie zmieniło. Ale te straty mogą być w mojej ocenie nawet wyższe, niż by to wynikało z dwumiesięcznego przyrostu. To co prawda jest taki dowód anegdotyczny, ale gdy byłem ostatnio w Ukrainie, przejechałem się na taki duży cmentarz pod Charkowem i na tym jednym cmentarzu było 1000 świeżych grobów, wojskowych grobów. Świeżych mam tutaj na myśli mogił, w których pochowano żołnierzy poległych po lutym 2022 roku. Jeden cmentarz w jednym bardzo dużym mieście, drugim chyba co do wielkości ukraińskim mieście, no ale to daje jakiś tam obraz tego wysiłku, tych ponoszonych strat. Rozmawiałem też z kilkoma wojskowymi, jednym z wojskowych naprawdę wysokiej rangi. Oni oczywiście czy unikają tematu konkretów w temacie strat, no ale takim znamiennym było stwierdzenie jednego z moich rozmówców, że nasze straty są tak naprawdę niewiele mniejsze niż rosyjskie. Te dwa miesiące temu rosyjskie straty oszacowano na poziomie 120 tysięcy zabitych i 190 tysięcy rannych. Więc no, te ukraińskie, gdyby miały być nieco tylko niższe od rosyjskich, no to też mówimy już o kilkuset tysiącach zabitych i rannych żołnierzy. Bardzo dużo.
Marcin, ja sobie zawsze przygotowując się do rozmowy z tobą, gdzieś tam staram się czytać właśnie to, o czym ty wspomniałeś, czyli o tych informacjach gdzieś tam wokoło ukraińskiej polityki, a masa jakichś informacji w pewnym momencie do nas dopłynęła o tym, o zmianach chociażby dotyczących poboru na Ukrainie, o dopuszczeniu osób niepełnoletnich, jeżeli chcą służyć w siłach zbrojnych Ukrainy. Czy Ukraina już jest na jakimś takim, powiedzmy, na takim punkcie, gdzie ten problem osobowy, ludzki zaczyna być coraz większy? Bo jak wiemy, rosyjskim atutem zawsze jest ilość posiadanych żołnierzy.
Jest i nie jest, bo Rosjanie też już mają problemy z uzupełnianiem rezerw. W tej chwili nie są w stanie powoływać więcej niż 20 tysięcy żołnierzy miesięcznie. Tak też dzieje się od mniej więcej zimy, od grudnia zeszłego roku. Te 20 tysięcy przy tej dynamice rosyjskich strat wystarcza zaledwie na odtworzenie stanów. Nie pozwala na tworzenie nowych jednostek, nie pozwala na jakieś znaczące zwiększenie tego kontyngentu, który jest w Ukrainie. Oczywiście, no, jeśli Rosjanie by ogłosili mobilizację z prawdziwego zdarzenia, jeśli by przestawili kraj całkowicie na tory wojenne, no to są w stanie zmobilizować znacznie więcej niż te 20 tysięcy ludzi, no ale tego nie należy się raczej spodziewać, przynajmniej przed wyborami prezydenckimi w Rosji. Putin tak bardzo niepopularnego kroku raczej nie podejmie, obawiając się, jakie byłyby społeczne reakcje. Jeśli idzie o Ukrainę, ten problem rzeczywiście już jest. To nie jest tak, że Ukraina dokopała się do dna, że nie ma już tego rezerwuaru ludzkiego, ale dokopała się do dna w takim znaczeniu, że należy zredefiniować dotychczasowe strategie rekrutacyjne. Po początkowych stratach, bardzo wysokich stratach tych żołnierzy młodszych roczników, 20-30-latków, Ukraińcy znacząco ograniczyli pobór w tych grupach wiekowych. Do wojska zaczęli trafiać przede wszystkim mężczyźni 40+. Co zresztą przełożyło się w którymś momencie na to, jak te ukraińskie okopy wyglądały. No były to okopy panów w średnim wieku, dziadków. I my w tym momencie dochodzimy już do sytuacji, w której nie bardzo jest jak rekrutować, nie bardzo jest już kogo rekrutować z tych grup wiekowych. No i Ukraina stoi przed koniecznością powrotu do powoływania młodych mężczyzn, co jest no takim trochę dramatycznym krokiem w tym sensie, że no mówimy o pokoleniach przyszłości, o ludziach, którzy będą odtwarzać to społeczeństwo po wojnie. No ale no niestety nie da się zrobić inaczej. Trzeba po ten rezerwuar sięgnąć. Co do innych rzeczy, to nie dzieje się nic nadzwyczajnego. To, że na przykład, nie wiem, zezwolono w większym zakresie na służbę wojskową kobiet, to nie jest nic nadzwyczajnego. To jest doszlusowanie do standardów, które obowiązują w armiach natowskich. To jest odstępstwo od norm typowo sowieckich, gdzie kobiet nie powoływano do służby liniowej na rzecz takich zwyczajów, jakie panują w armiach zachodnich. Jeśli idzie o osoby młodsze, no to też istnieje taka możliwość w każdej zachodniej armii, by osoby niepełnoletnie mogły się zgłaszać do ochotniczej służby. Tutaj też nie ma nic nadzwyczajnego, nie wyciągałbym z tego jakichś daleko idących wniosków. Ale tak generalnie Ukraina jest u progu takiej sytuacji, w której jeśli sytuacja nie ulegnie jakiejś poważniejszej zmianie, to za parę miesięcy będą kłopoty z odtwarzaniem zdolności bojowej wojska jako całości. Nie mam na myśli pojedynczych jednostek, ale armii jako całości.
Marcin, patrząc tak z góry trochę na Ukrainę, a dokładnie na front, czy widzisz jeszcze jakieś możliwe działania obu stron, czy jednak szykujemy się do tego okresu, gdzie prawdopodobnie Rosjanie skupią się na atakowaniu infrastruktury krytycznej państwa ukraińskiego?
No właśnie, dzisiaj za chwilę zabieram się za tekst o tym, bo mamy sytuację nieco paradoksalną. W zeszłym roku o tej porze ta kampania uderzeń na infrastrukturę była już w pełni rozwinięta, w tym roku nie ma po tym śladu, to znaczy jest ślad. Widziałem, będąc w Ukrainie, ukraińskie przygotowania do tej kampanii. Widziałem na przykład, nie wiem, stacje zasilające, nad którymi porozpinano siatki, które służą ochronie przeciw dronom. Tak? One rakiety nie zatrzymają, ale drony mogą jak najbardziej wyłapać. Takie bardzo wielkie konstrukcje otaczające też bardzo duże instalacje infrastruktury krytycznej. Ale no właśnie, ale ten atak nie następuje. Myślę, że tutaj nie ma jakichś innych powodów poza tym, że no pogoda ciągle sprzyja Ukraińcom, w tym sensie, że jest po prostu ciepło. Żeby rosyjskie działania były dla Ukraińców dotkliwe, no to musi być zimno. Tak najogólniej rzecz ujmując, jeśli w tej chwili by nie było prądu i ogrzewania, no to wielkiego zmartwienia dla ludności cywilnej nie będzie. W momencie, w którym jest mróz, to już jest sytuacja dużo, dużo gorsza, więc to zawieszenie może wynikać właśnie przede wszystkim z pogody, ale też niewykluczone, że biorąc pod uwagę ograniczone możliwości produkcyjne rosyjskiego przemysłu, Rosjanie po prostu zbierają rakiety.
Pytanie, wiesz, ja nawet patrzę na te wykresy dawane przez, czy komunikaty przez Ukraińców, ilość tych ataków dronowych znacząco spada w porównaniu chociażby z zeszłym miesiącem, czy jeszcze wcześniejszym okresem. No i pytanie brzmi, czy Rosjanie przygotowują się, gdzieś ten sprzęt bunkrują i na coś większego się przygotowują, czy jednak mamy już do czynienia
zupełnie nie latają w tej chwili już od wielu, wielu dni bombowce strategiczne. Tu 95, tu 160, ale to nie jest powód, żeby wyciągać jakiś optymistyczny wniosek, że te samoloty nagle się zużyły i nie są w stanie latać. Moim zdaniem to jest sytuacja, o której mówisz, czyli chomikowanie zapasów, których celem będzie, które będą wykorzystane do takich mocno nasilonych, natężonych, o dużej intensywności ataków rakietowych. To, co się dzieje w tej chwili, to są takie próby rozpoznania możliwości ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, więc takie zbieranie informacji, rozpoznanie, które ma później ułatwić tego typu ataki, ale one w mojej ocenie niebawem nastąpią. To nie jest tak, że Rosjanie sobie to odpuścili.
No bo z jednej strony mamy przesuwanie się na wschód floty czarnomorskiej, to zagrożenie też tam nam Ukraińcom się gdzieś oddala.
Przesuwanie to jest takie bardzo łagodne określenie, ona ucieka.
Bo tam gdzieś się Abchazja pojawiła w jakichś komunikatach, że się te okręty gdzieś tam kierują. No ale pytanie, bo z jednej strony mamy informacje nie tylko przecież te tak propagandowe rosyjskie, ale chociażby mediów zachodnich, że te komponenty do produkcji chociażby kinżałów czy dronów nadal do Rosji napływają. No i pytanie rzeczywiście, jak Rosjanie to wykorzystają?
No wykorzystają to kumulując swoje zasoby i uderzając.
Tylko doskonale wiemy, że ta obrona przeciwlotnicza ukraińska znacząco różni się od tej sprzed roku. Tych systemów zachodnich jednak trochę napłynęło.
Zgadza się, ale też rosyjskie możliwości w zakresie saturacji, w zakresie tych takich ataków, które będą rozpraszać ukraińską obronę przeciwlotniczą, jednak wzrosły, bo Rosjanie właśnie od kilku dni, przynajmniej od kilku dni, używają nowego rodzaju dronu, który jest następcą Szahidów. To jest dron rodzimej rosyjskiej produkcji, który jest, zapomniałem jak on się nazywa, w każdym razie no jest, ma dużo lepsze parametry niż Szahidy. No i prawdopodobnie można go produkować już w całkiem pokaźnych ilościach, więc no, oczywiście technicznie wydolność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej zapewne wzrosła, ale rosyjskie możliwości niestety również.
Czyli jednak pada mit, że te sankcje z miesiąca na miesiąc są bardziej dotkliwe.
No bo one są bardzo dotkliwe. To w żaden sposób nie podważa zasadności sankcji, bo gdyby nie sankcje, to Rosjanie nie byliby w stanie produkować 50-60 pocisków miesięcznie, ale po przestawieniu przemysłu zbrojeniowego na tory wojenne mogliby produkować 5-6 razy więcej. Więc to, że utrzymują produkcję na poziomie nieco poniżej wojennym, przedwojennym, no to też jest jakiś sukces. Poza tym no, te komponenty są w dużej mierze pozyskiwane w nielegalny sposób i ja nie mam jasności, zobaczymy jaka będzie awaryjność tych nowych rosyjskich rakiet, ale zakładam i obym miał rację, że jednak no pozyskany w ten sposób sprzęt nie będzie spełniał wszystkich kryteriów, wszystkich norm i po prostu będziemy mieli do czynienia z dużym odsetkiem wadliwych rakiet, które nie dolecą do celu.
Marcin, ostatnie pytanie, to ten temat się też często w kontekście tego konfliktu przewija, czyli przewaga artyleryjska. Czy nadal Ukraińcy utrzymują tą przewagę, którą wypracowali w ostatnich miesiącach, czy jednak tutaj też już dochodzi do jakiegoś, powiedzmy, zrównania szans? Bo dużo mówiliśmy o tym, że powoli Ukraińcy wywalczyli sobie tą przewagę artyleryjską, przynajmniej na froncie południowym.
To znaczy wywalczyli, nie wywalczyli. Ukraińcy mają przewagę, jeśli idzie o jakość ognia, o jego precyzję, o jego donośność. I tutaj nic się nie zmieniło. Rosjanie nie wprowadzili do walki jakichś nowych systemów, które by pozwoliły wyrównać szanse w tym zakresie. Ale jeśli idzie o ilość wystrzeliwanych pocisków, no to Rosjanie znów niestety, ale zaczynają oddalać się, dystansować Ukraińców. To nie jest jeszcze jakaś dramatyczna różnica, ale te koreańskie dostawy jednak dają tę kilkunastoprocentową przewagę, jeśli idzie o te możliwości takie typowo ilościowe. To się ciągle da jeszcze kompensować jakością, czyli tą precyzją i tą donośnością, no ale trzeba też niestety przyjąć czy rozważyć wariant bardziej pesymistyczny, taki mianowicie, że dostawy koreańskie będą dalej napływać, rosyjskie możliwości w zakresie produkcji będą się zwiększać, nie jakoś dramatycznie, ale będą się zwiększać. Tymczasem możliwości ukraińskie zostaną ograniczone, jeśli będziemy mieli do czynienia z poważną eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie, no to niestety, ale odbędzie się to także kosztem dostaw dla Ukrainy. I w tej sytuacji tych pocisków, nie tylko, czy całego arsenału, czy różnych innych rodzajów broni, może po prostu w którymś momencie zabraknąć. Amerykanie są tego świadomi, Amerykanie idą w kierunku zwiększania efektywności tej pomocy, w tym sensie, że dawać lepiej za tyle samo. Stąd się wzięły te HIMARSy z długim lądem, tak, których wcześniej Amerykanie przekazać Ukraińcom nie chcieli. No nagle je przekazują i to przekazują już nie w symbolicznych ilościach. Tak. Na początku było 30, potem poszło ponad setka, teraz mówi się o kolejnych bardzo dużych liczbach. Tak samo tą zmniejszającą się liczbowo pulę pocisków artyleryjskich będzie można zrównoważyć ich rodzajem. Tak? Jeśli to będą pociski kasetowe, no to one mają znacznie większe możliwości. Pojedynczy pocisk z amunicją kasetową ma znacznie większe możliwości niż zwykły pocisk artyleryjski i to może pójść w tym kierunku, czyli za tyle samo dajemy jednak większe możliwości. No ale no to w tej chwili są tak naprawdę, znaczy tendencje są zauważalne, ta pomoc jest jakościowo inna niż była do tej pory, ale jak to się ostatecznie skończy, no to trudno nam powiedzieć, no bo w tej chwili też trudno nam powiedzieć, jak się skończy sytuacja na Bliskim Wschodzie.
Tak jest. Marcin, bardzo Ci serdecznie dziękuję za podzielenie się z nami Twoją ogromną wiedzą. Państwa oczywiście odsyłam na bezkamuflażu.pl, gdzie znajdziecie masę ciekawych informacji i analiz tego, co się dzieje na Ukrainie. Zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału i jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie, Marcin, że poświęciłeś nam tą krótką chwilę.
Dziękuję bardzo.